Jak wiecie, od początku tego roku w naszym zborze z malutkimi przerwami zajmujemy się Księgą Objawienia Świętego Jana. I z Księgi Objawienia czerpiemy zachętę, zbudowanie, czerpiemy te nowe pokłady wiary, by w tych ostatecznych czasach, w tych dniach tuż przed przyjściem Pana Jezusa zachować pokój, zachować równowagę, zachować wiarę, nie poddać się, nie załamać się. Dla niektórych Księga Objawienia jest księgą straszną, jest księgą, której się boją, apokalipsa, apokaliptyczne wydarzenia, boją się. Co też może się wydarzyć, jak będą w strasznej sytuacji, gdy na Bożym zegarze wybije ta godzina, gdy zaczną się dziać rzeczy opisane w Księdze Objawienia Świętego Jana. Dla niektórych jest to księga straszna, ale nie dla nas. Dla nas jest to błogosławiona księga, bo ona mówi nam, że nad dziejami świata, nad całą przyszłością czuwa nasz Pan i Zbawiciel. Czuwa Wszechmogący Bóg, który jest jednocześnie naszym Ojcem, najlepszym Ojcem. My się nie musimy obawiać przyszłości, że nastąpią te straszne wydarzenia, że gwiazdy będą spadać z nieba, że to będą mieli problem ci, którzy dzisiaj odrzucają Pana Jezusa, którzy lekceważą Go, którzy mówią, a co mi tam Bóg, po co mi Bóg, mam pieniądze, jestem zdrowy, mam układy, mam władzę, po co mi Bóg? To ci będą w wielkim kłopocie, będą wołać, góry, skały, nas przykryjcie, bo przyszedł sąd, bo przyszedł ten, który nas osądza. Oni będą w bardzo wielkim kłopocie. Ale my już dzisiaj możemy podnosić głowę z nadzieją, mówić, zbliża się nasze wybawienie, zbliża się dzień, gdy Pan nas zabierze w oka mgnieniu, zabierze nas do siebie, zanim zaczną się dziać tu te straszne rzeczy na tej ziemi. Pan nas zabierze, zostawimy ten namiot, zostawimy tę olszynkę, z góry na to tylko spojrzymy, jak się dzisiaj patrzy zdjęcia satelity, jak to wygląda, to my tylko z góry na to... I pójdziemy do Pana na zawsze. Zostaniemy pochwyceni na obłoki, na spotkanie z Panem, a tak zawsze z Panem będziemy. Więc czemu my mielibyśmy się bać? Ta księga objawienia Jana mówi nam, że Bóg przyjdzie i wszystkich sprawiedliwie osądzi. Że jeśli dzisiaj nas coś boli, jakaś niesprawiedliwość, jakaś krzywda, jakieś odrzucenie, jeśli czujemy się jakoś skrzywdzeni, poniżeni i mówimy, Boże, gdzież jest sprawiedliwość? To Księga Objawienia Jana mówi, jest sprawiedliwość. Bóg odda każdemu według jego uczynków. To, że dzisiaj ludzie w ogóle sobie nic z tego nie robią, nie znaczy, że nie spotka ich kiedyś sprawiedliwość. Jeśli dzisiaj jesteśmy zapomniani, zlekceważeni, jeżeli dzisiaj nikt nie docenia naszego trudu, to ta księga mówi, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg wynagrodzi każdy nasz trud, bo uczynki świętych idą za nim, mówi Pismo Święte. Więc dlatego kocham Księgę Objawienia Świętego Jana. Póki co rozważamy te pierwsze rozdziały, początek od Księgi Objawienia, gdzie spotykamy siedem listów Pana Jezusa do siedmiu zborów, a każdy z tych zborów obrazuje nam jakiś aspekt życia Kościoła, stanu duchowego Kościoła. Każdy z tych zborów jest jakby cząstką zboru dzisiejszego, w średniowieczu, we wcześniejszych wiekach. Każdy z tych zborów pokazuje coś z życia Kościoła. Jakie zjawiska mogą w życiu Kościoła wystąpić, jakie problemy, jakie niebezpieczeństwa zborowi grożą, w jakim stanie duchowym może się znaleźć zbór Jezusa Chrystusa, mimo tego, że w Niego wcześniej ludzie uwierzyli. I tak w naszych rozważaniach doszliśmy do zboru Filadelfii. Trzeci rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana od 7 wersetu to jest ten fragment, który dzisiaj rozważymy i zobaczymy, co też Pan ma dla zboru Filadelfii i czym się ten zbór charakteryzuje i jakie wnioski my możemy wyciągnąć, my chrześcijanie żyjący w XXI wieku w Gdańsku. A do anioła zboru Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc Filadelfia to jest kolejny zbór obrazujący Kościół. W jakimś aspekcie, w jakiejś mierze obrazujący Kościół. Jak w innych zborach, żeśmy zetknęli się z różnymi zjawiskami, wręcz nagannymi, co do których Pan Jezus się wypowiedział i z których i my dzisiaj czerpaliśmy jakieś konkretne wskazówki, to jeśli chodzi o Filadelfię, w Filadelfii Pan nie wykazał żadnego mankamentu. To jest bardzo wyjątkowe, to jest niezwykłe, że w tym zborze, temu zborowi Pan nie postawił żadnych zarzutów. Ale spójrzmy, jak się Pan Jezus jako głowa Kościoła temu zborowi objawia. On zna wierzących i stosownie do tego przemawia. Wiedział, jacy są wierzący w Efezie, jacy są w Sardes, jacy są w Smyrnie, jacy są w Pergamonie, dokładnie wie i stosownie do tego przemawia. I tak samo Pan Jezus wie, jacy są wierzący w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie. Wie tam wszystko, co mamy za uszami. My o sobie bardzo wielu rzeczy nie wiemy, chociaż o niektórych też wiemy, no nie? I czasem plotkujemy. Ale Pan Jezus wszystko wie. Wszystko wie, co się dzieje w nas, w naszej duszy, co teraz. On wie, ja nie wiem, o czym Andrzej teraz myśli. Ale Pan Jezus wie, o czym Andrzej myśli, patrząc na mnie w tym momencie. I to jest właśnie niezwykłe, że gdy czytamy słowo, bo gdy słyszymy, co tam ludzie jedni o drugich mówią, to mogą mówić w oparciu o jakieś swoje przypuszczenia, domysły, czasem uprzedzenia i tak dalej. Ale gdy Pan Jezus mówi coś do zboru, to on po prostu widzi, jak na talerzyku nas, nie? Dokładnie. I on mówi prawdę. Zobaczcie, jak się zborowi Filadelfii Pan przedstawił. Przedstawił się, że jest święty. A mówi ten, który jest święty. Święty to znaczy oddzielony od grzechu. Oddzielony. Grzech, gdy się pojawia w życiu człowieka, to nas oddziela od Boga, bo Bóg jest święty. I On nie może wejść w relację z czymś, co jest... Musi być najpierw złożona ofiara, musi być najpierw oczyszczenie, dopiero wtedy może nastąpić kontakt z Bogiem. Bóg mówi, czy ja jestem daleki od was, czy moja ręka jest za krótka, żeby wam pomóc? Nie, ja chcę to zrobić, ale coś was oddziela, grzech was oddziela ode mnie i nie mogę wam pomóc. I gdy zawsze w naszym życiu mamy odczucie, że Boga nie ma, że Bóg gdzieś oddalił, że nie mamy relacji z Bogiem, że próbujemy coś śpiewać, coś głosić, coś robić, a to wszystko pod sufitem, to znaczy, że jest jakiś grzech, który nas oddziela od Boga, bo Bóg nie jest daleki od nas, bo Bóg z radością swoje dzieci chce błogosławić i się objawiać i przemawiać i wypełniać Duchem Świętym każdego z nas. To mówi ten, który jest święty. Wierzący powinni mieć świadomość, że mają do czynienia z Bogiem, który jest święty. Święty, oddzielony od grzechu, oddzielony od tego, co pospolite. To jest absolutnie wyjątkowy stan, stan świętości, z którym możemy mieć do czynienia przez wiarę w Pana Jezusa, przez pojednanie z Bogiem. To mówi ten, który jest prawdziwy. W tamtych czasach było wiele różnych bogów. Bogów z kamienia, odlewanych z brązu, ze złota, ze srebra. Bogów malowanych różnych takich gdzieś na kamieniach, na ścianach. Trzeba było nosić, wozić, znaczy wtedy jeszcze nie było i tak dalej. I trzeba było to wszystko, ale ci bogowie nic nie mogli zrobić. Nie mogli się uśmiechnąć, nie mogli przemówić. Ci bogowie byli martwi, nieprawdziwi, to bogowie wyimaginowani. Ludzka kultura, sztuka tworzyła różne bóstwa. Ale tu mówi ten, który jest prawdziwy. Prawdziwy. Jest jeden Bóg prawdziwy. Nie ma żadnego innego Boga oprócz Boga, Boga Jahwe, Boga Trójcy Świętej jedynego. Nie ma innego Boga prawdziwego. Wszystko inne to są bożki, to są bałwany, to są wytwory ludzkie. To mówi ten, który jest prawdziwy. O, z prawdziwym Bogiem mamy do czynienia, gdy to czytamy. To mówi mający pełną i wieczną władzę, bo jest powiedziane ten, który ma klucz Dawida. To dla osób, które znają historię Izraela, historię królów Izraela, staje się jasne, ponieważ przed Dawidem był król, który tylko krótko królował i któremu Bóg odebrał królowanie. Natomiast Dawid otrzymał od Boga prawo z powodu tego, kim był, jaki był. Nie dlatego, że był doskonały, ale z powodu tego, że miał takie serce dla Boga, że tak kochał Boga, tak mu się oddawał. Tak się mu poddawał, Bóg powiedział, że on będzie królem i jego dom będzie królował na wieki i że to będzie miał tę władzę na wieki, królestwo na wieki. I wiemy, że Pan Jezus jest z domu Dawidowego i jego królestwo nie będzie końca. I ta myśl właśnie tutaj się pojawia, że Pan Jezus ma taką władzę, która jest władzą nieprzechodnią. Nie przejdzie na nikogo innego. On ma klucz Dawida. On jak coś zamknie, to jest zamknięte. To nie jest tak, że jeden król coś zamknął, a drugi wziął, otwierał. Bo przyszedł drugi, jedna władza coś zlikwidowała, przychodzi druga i na nowo tworzy. Ta skończy, to zaraz następna. I tak nie wiadomo, co parę lat się wszystko zmienia. Jedni likwidują jakieś, drudzy powołują. Jedni chcieli kas chorych, drudzy zlikwidowali. I tak wszystko, nie wiadomo już w końcu. I tak ludzie chodzą to w te, to we w te po tych urzędach. Gdy Pan coś zamyka, on ma klucz Dawida. Ma pełną władzę i wieczną władzę. Co widzimy w zborze Filadelfii? Co ten zbór odróżnia od innych zborów? Przeczytaliśmy, że ten zbór miał niewielką moc, ale charakteryzował się posłuszeństwem Słowu Bożemu, zachowaniem Słowa Bożego. Miał niewielką moc, chociaż miasto było dosyć znaczące, chociaż było to miasto, w którym kwit handel, w którym tętniło życie. Zbór Chrystusowy był zborem niewielkim, niewiele znaczącym w sensie tego świata, w sensie wpływów na środowisko, na otoczenie. Niewielką masz moc, ale zachowałeś nakaz mój. Okazałeś się wierny. Ten zbór charakteryzował się tym, że imię Jezusa było zawsze na ich ustach. Nie zaparli się imienia Jezusa. Były sytuacje w tamtych czasach szczególnie, kiedy było dużo wygodniej nic nie powiedzieć o Jezusie, przemilczeć swoją przynależność do Jezusa, bo było prześladowania, bo można było sporo stracić, bo człowiek był ograniczany przez władzę świecką ówczesną, jeżeli rzymską, jeżeli wyznawał wiarę w Jezusa. Ale bracia i siostry z Filadelfii mieli imię Jezusa na ustach zawsze. Spotykali się, rozmawiali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie chwała Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Oni o tym mówili, tego się nie wstydzili. To się Panu Jezusowi bardzo podobało. I dlatego też ten zbór otrzymał od Pana taką szczególną możliwość, która jest tutaj określona otwartymi drzwiami. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Niesamowite. Otwarte drzwi. To znaczy Bóg dał zborowi Filadelfia nowe możliwości. Jakie możliwości? Żeby mogli głosić Ewangelię, żeby mogli rozgłaszać Królestwo Boże. Żeby, bo nie mówimy tutaj o możliwościach typu, że biznes rozwiną, że zbudują samolot i polecą w pierwszym wieku, że coś tam jeszcze zrobią takiego, że wszyscy będą mówić: o, ale niezwykły, ale. Możliwości, które być może przez Radę Miasta Filadelfia, przez ówczesnych ludzi kultury i sztuki zupełnie były zbagatelizowane i nieważne. Ale z punktu widzenia duchowego były to bardzo ważne możliwości. Otwarte drzwi, żeby mogli dalej głosić. Pan zapewnia zbór o swojej miłości, o swoim serdecznym nastawieniu. Powiedział tak: oto sprawię, że ci synagogi szatana, które podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść, pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Jak gdyby na przekór tym ludziom, nieżyczliwym dla tego zboru, ludziom z synagogi, tak naprawdę Pan mówi, to jest synagoga szatana, chociaż mają imię Jahwe na ustach, chociaż się powołują na wiarę ojców, ale tak naprawdę są synagogą szatana. I Pan mówi, ponieważ Ciebie umiłowałem, ponieważ mi się znalazłeś upodobanie w moich oczach, masz niewielką moc, jesteś małym zborem, ale umiłowałem Ciebie, to sprawię, że oni będą musieli przyjść i się Tobie pokłonić. O, wyobrażacie to sobie? I jakie to trudne, ale Pan powiedział, że tak zrobi. No i obiecuje temu zborowi, że zachowa go w nadchodzących doświadczeniach. To coś niezwykłego. Wielu wierzących wtedy ponosiło śmierć. Wielu wierzących cierpiało bardzo ze względu na Chrystusa. I niektórzy się bali tego. Ale Jezus zapewnia ten zbór. Z powodu tego, że go umiłował, z powodu tego, co zauważył w tym zborze, zachowam was w godzinie próby, jaka przyjdzie na mieszkańców tej całej ziemi. Gdy inni będą biegać, będą w kłopocie, wy możecie być spokojni. Ja się o was zatroszczę. Ja was nie zostawię. Patrząc na ten zbór Filadelfia dzisiaj, chciałbym, żebyśmy zobaczyli siebie, swoją sytuację i swój stan duchowy w oczach Pana. Słowo Boże nas naucza, że jesteśmy zależni od Boga. Pod każdym względem jesteśmy zależni, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, czytamy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Wszystko, co robimy, to, co możemy zrobić, gdzie jedziemy, gdzie się poruszamy, wszystko jest w Nim. To wszystko jest w Bogu. Od Niego jest to zależne. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Zapytał kiedyś Pan Jezus. No kto może tak się, że będzie tak się wyciągał, że sobie wzrostu tyle doda? Nie ma szans. Urosłeś tak, jak urosłeś. Urosłeś tak, jak urosłeś. To od Boga zależy. co jakieś tam geny. Jeden rośnie 2 metry, a drugi 150 i ma kłopoty, żeby dalej rosnąć. Wszystko, co mamy, kim jesteśmy, jest zależne od Boga. A już uczniowie Jezusa szczególnie sobie zdają z tego sprawę, bo Pan Jezus powiedział, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Co możesz zrobić bez Boga? I Pan Jezus jako głowa Kościoła określa rodzaj i zakres naszej odpowiedzialności, tego, co my mamy robić, jak ma nasze życie wyglądać. W jednym z podobieństw Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, 14 wersecie powiedział: będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. I to jest podobieństwo, które mówi o tym, że to, co Bóg dał nam do dyspozycji, czym możemy obracać w naszym życiu, czego możemy używać, jest właśnie taką możliwością daną nam od Boga, każdemu z nas stosownie do tego, jak Bóg nas ukształtował, jak nas widzi, do czego chce nas użyć. I każdy dostał różne odpowiedzialności, różne możliwości, by służyć Bogu, różne możliwości, by służyć bliźnim. I bardzo ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, jakie są nasze możliwości. Czy wiesz, jakie są twoje możliwości? Są ludzie, którzy przeceniają swoje możliwości, że nie rozpoznają właściwie swoich możliwości. Porywają się z motyką na słońce, robią jakieś rzeczy, do których Bóg ich nie powołał, podczas gdy to, do czego ich powołał, jest niezagospodarowane. W ogóle się tym nie zajmują. Ważne, żeby wiedzieć, jakie możliwości otrzymaliśmy od Boga. Trzeba rozpoznać te możliwości od Boga, bo diabeł próbuje nas zwieść, abyśmy zajęli się czymś innym. Chce nas przekierować. Bóg nas na przykład powołał do czegoś, dał nam określone możliwości, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy służyli chwale Bożej, a my dajemy się czasem zwieść i całą energię, a przynajmniej połowę energii używamy do rzeczy, do których Bóg nie powołał. Nie dał nam takich możliwości, ale my na siłę to próbujemy realizować i próbujemy się tym zajmować. Więc każdy z nas dostał od Boga jakieś możliwości. Zbór w Filadelfii dostał od Boga możliwości. Otwarte drzwi, żeby służyli Bogu. Chociaż inni próbowaliby pozamykać im te drzwi, jakby Bóg powiedział: ja sprawiam, że przed Tobą otwarte drzwi nikt ich nie będzie mógł zamknąć. I każdy z nas ma też takie otwarte drzwi. Każdy z nas indywidualnie ma jakieś otwarte drzwi. Jako uczeń Jezusa Chrystusa, jako człowiek wierzący, ma otwarte drzwi. Gdy Pan widzi nasze serce, widzi naszą postawę, otwiera nam drzwi i rzecz w tym, żebyśmy my w te drzwi trafiali, żebyśmy wiedzieli, które drzwi mamy otwarte, żebyśmy się nie odbijali od drzwi zamkniętych. Bo są drzwi zamknięte różne, ale Bóg otwiera nam drzwi do tego, żebyśmy mogli być pożyteczni, żebyśmy przynosili Mu chwałę. I potrzeba to rozpoznać. Szereg możliwości otrzymujemy tylko raz w życiu. To nie jest tak, że to, co mogłem kiedyś, co Bóg mi dawał do zrobienia 10 czy 15 lat temu, ja wciąż mogę sobie zrobić. Jeżeli nie wykorzystałem możliwości, które Bóg mi dał kiedyś, one już nie wrócą. Dzisiaj, w tych czasach też mamy określone możliwości i rzecz w tym, żebyśmy z nich skorzystali. Gdy Bóg nam otworzył drzwi, żebyśmy z nich korzystali. W życiu wiemy, że nawet tutaj, w tym sensie doczesnym, szereg możliwości otrzymujemy tylko raz. Na przykład w młodym wieku mamy możliwości, żeby się uczyć. Dzieci, młodzież, to jest wasz czas, żeby się uczyć. Ta możliwość... Oczywiście są potem różne te weekendowe, zaoczne albo trzeciego wieku uniwersytety, nie? Ale to śmieszne już jest, nie? Te trzeciego wieku. Znaczy, to jest fajne, że ludzie tam czymś się zajmują. Nie mówię, że nie, ale taka możliwość, żeby ochłonny umysł i tego, żeby się wykształcić, żeby się uczyć, to jest dane raz w życiu, na początku, młodości. Tylko raz dane nam jest możliwość poślubienia właściwej osoby, jako wierzącym ludziom. Oczywiście ludzie sobie zmieniają partnerów i tak dalej, ale w rzeczy samej, tak z Bożego punktu widzenia, człowiek dostaje tylko raz możliwość, żeby poślubić właściwą osobę. Bo małżeństwo jest nierozerwalne w świetle Słowa Bożego. Jak trafisz nie w te drzwi, co trzeba, albo jeszcze je wyważysz, bo za tymi drzwiami wydaje ci się, że tam krótkoksiężniczka jakaś siedzi, nie? Bóg ci otwiera drzwi do właściwej kobiety czy do właściwego mężczyzny, ale ty prześwietlasz te inne drzwi zamknięte i tam widzisz, ale tam to cudo dopiero. I te drzwi wyważasz i wchodzisz, marnujesz swoją szansę otwartych drzwi i będą problemy w życiu. Tak samo jeśli chodzi o służbę Bogu, to tylko raz mamy taką możliwość naprawdę, żeby się Bogu poświęcić i służyć Mu i pracować dla Pana, pracować na niwie Pańskiej. To nie jest tak, że to od nas zależy, że to my sobie decydujemy, kiedy my zaczniemy służyć Bogu, że my teraz nie chcemy służyć, my teraz nie mamy ochoty, my się teraz chcemy zająć czymś innym. No, trzeba mieć bojaźń Bożą, żeby gdy Bóg daje czas, nawiedza człowieka, powołuje, porusza serce, żeby zostawić wszystko i pójść za Nim, jak kiedyś nawiedził uczniów, wcześniej jeszcze rybaków, albo Mateusza celnika i powiedział, pójdź za mną, to był ich czas. To była ich możliwość. Gdyby oni wtedy nie poszli, nie byliby uczniami Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy Pan otwiera przed nami jakieś drzwi, jakieś możliwości, stajemy te jednocześnie przed koniecznością podjęcia decyzji. Czasem bardzo trudnej decyzji. Bo nieraz jest tak, że możliwość staje przeciwko innej możliwości. Mam możliwość robienia kariery w świecie albo pracy dla Pana. Możliwość przeciwko możliwości. Ważą się te możliwości, która zwycięży. Kariera. Będę ważny, w telewizorze będą mnie pokazywać. Będę mógł wywierać wpływ na środowisko, będę politykiem albo tam kimś jeszcze. Ciągnie mnie to. A Pan mówi, a ja chcę, żebyś mi służył. O, to nie jest takie proste. Z jednej strony popularność, a z drugiej strony odrzucenie. Trudna decyzja. Gdy będę służył Chrystusowi, nieraz będę odrzucony, zignorowany, zlekceważony, pominięty. Kto by chciał tak, żeby w życiu było? No, nasza dusza nie pragnie odrzucenia. Nasza dusza pragnie afirmacji, docenienia, pochwały, popularności. I jest walka, możliwość, żeby służyć Panu, ale i cena. Czasem wybieramy między tym, żeby mieć sporo pieniędzy i coraz więcej pieniędzy, a poprzestawaniem na małym. Bo Słowo Boże mówi, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Ale cały świat goni za pieniędzmi. Mieć więcej, więcej i więcej. No i trzeba wybierać. Możliwości dane nam przez Boga, bracia i siostry, mają swój ciężar gatunkowy. To jest wielki zaszczyt, gdy sam Pan otwiera przed nami jakieś drzwi. Mówi, daję Ci możliwość. Ale to jednocześnie wielkie zadanie, bo jeśli Bóg otwiera przed nami, no to weź to zlekceważ. Czy można to po prostu zlekceważyć, odwrócić się, powiedzieć, o, mnie to nie interesuje i sobie pójść? Jeżeli ktoś ważny tu w tym świecie nam jakąś możliwość stwarza, to widzimy, że za tym stoi jakieś zobowiązanie. Trzeba się jakoś do tego odnieść, trzeba coś z tym zrobić. Jeśli nawet czasem my z tej możliwości nie możemy skorzystać z różnych względów, mamy swoje powody, to temu komuś, kto nam to zaproponował, raczej obie wyjaśniamy, Bardzo dziękuję, bardzo doceniam, bardzo się cieszę, że dałeś mi taką możliwość. Nie mogę z tego skorzystać. Bardzo mi przykro, że nie mogę skorzystać. Bardzo dziękuję. Proszę o mnie pamiętać na przyszłość. No nie? Tak mniej więcej mówimy, żeby tego kogoś, kto nam otworzył drzwi, dał nam jakąś możliwość, propozycję, zaprosił nas do czegoś, żeby go nie obrazić, mówiąc krótko, nie zlekceważyć.
Gdy Bóg daje nam jakieś możliwości, gdy przychodzi do nas i mówi, daję Ci możliwość, otwieram Ci drzwi, czy można to sobie tak po prostu zlekceważyć? Jest tym jakiś ciężar gatunkowy. Pomyślmy przez chwilę nad tym, jakie Bóg dał nam możliwości. W jakim sensie otworzył nam drzwi do tego, żebyśmy mogli służyć Jego chwale, żebyśmy mogli być pożyteczni. Jest wielu ludzi chorych, jest wielu ludzi ograniczonych z rozmaitymi schorzeniami. Ale Ty jesteś zdrowy. Może zdrowie jest daną Ci możliwością. Jesteś zdrowy nie po to, żeby siedzieć godzinami przed telewizorem. Jesteś zdrowy nie po to, żeby zajadać się do nieprzytomności. Jesteś zdrowy nie po to, żeby tylko spacerować, rowerkiem jeździć, wąchać świeże powietrze i nad morzem codziennie być. Może jesteś zdrowy po to, że Bóg właśnie dał Ci taką możliwość, abyś to zdrowie użył dla chwały Bożej, a nie po to tylko, żeby w tym kieracie codziennym do lodówki, do ubikacji i tak wygląda całe Twoje życie. Bóg dał Ci możliwość. Zdrowie. Wielu ludzi nie ma zdrowia. Tęsknią. Chcieliby coś zrobić dla Królestwa Bożego, ale nie mogą, bo są chorzy, ograniczeni. A Ty jesteś zdrowy. Popatrz na to, że to są otwarte drzwi dla Ciebie, człowieku. Czas. Nie mam czasu. Jeden mówi, nie mam, tak bym chciał, ale nie mam czasu. Dostałeś 24 godziny na dobę. To jest możliwość. Ktoś powie, to jest ograniczenie, tylko 24 godziny. Ja nie wyrabiam. 24 godziny. To jest możliwość. Wielka możliwość, żeby zagospodarować te 24 godziny w sposób prawidłowy, właściwy. Przyjrzeć się temu, jak spędzasz czas. Na co poświęcasz czas? Nie masz czasu na to, żeby poczytać Biblię, ale masz czas, żeby obejrzeć wiadomości. Nie masz czasu, żeby komuś złożyć świadectwo o Jezusie, podzielić się wiarą, ale masz czas, żeby plotkować przy kawie całymi godzinami czasu. Trzeba to rozważyć. Czas to jest możliwość nam dana, nie po to, żeby marnować to. Uzdolnienia, które Bóg nam dał. Każdemu z nas dał jakieś uzdolnienia. Każdy z nas tu w tej sali. Tu nie ma żadnego beztalencia, bracia i siostry. Każdy z nas jest czegoś uzdolniony. Bóg nas tak stwarzał, tak, gdy powoływał nas do życia, dał nam jakieś cechy, jakieś zdolności, jakieś talenty. Niektóre są bardziej widoczne, inne są bardziej ukryte, ale każdy z nas ma jakieś uzdolnienie. To są otwarte drzwi. To są te drzwi, które Bóg przed nami otworzył indywidualnie. Rzecz w tym, żeby te drzwi znaleźć i przez nie przejść i skorzystać z tej możliwości, żeby Bogu służyć. Jest tyle jeszcze rzeczy do zrobienia dla chwały Bożej. Jest tyle rzeczy do tego, żeby rozsławić imię Jezusa Chrystusa. Tyle różnych środków wyrazu, tyle możliwości, które czekają na to, żebyś Ty i ja, żebyśmy się skupili na tym i trafili w te drzwi, otwarte drzwi, które Pan otwiera dla nas. Kontakty, jakie mamy. Na Facebooku ludzie mają różne kontakty, czy tam gdzieś w swojej książce kontaktów. Ja mam kontaktów. Ile masz kontaktów? Ile masz znajomych na Facebooku? A ja mam też 1000. Nie? Do czego używasz tych kontaktów? Do tego, żeby swoje zdjęcie przesłać, jak wyglądasz dzisiaj? Do tego, żeby puścić na ten, co jadłeś na śniadanie? To bzdury są. To szkoda czasu. Szkoda tych kontaktów. Jeśli masz kontakty z ludźmi, użyj je, żeby Słowo Boże rozsiewać. Żeby Ewangelię głosić. Żeby wnieść w ludzkie życie coś pozytywnego, coś dobrego, żeby ich zachęcić, żeby zbudować. Do tego potrzeba używać naszych kontaktów. To są te otwarte drzwi. Jeśli masz kontakty, jeśli znasz 5 ludzi wokół siebie, a każdy z nas co najmniej 5 ludzi zna, no nie?
kto ma możliwość, te otwarte drzwi, żeby w jakiś sposób do tych osób docierać i wnosić w ich życie światło Boże i mówić im o Chrystusie i budować ich i nieść im pomoc. Największym i obejmującym nas wszystkich znakiem otwartych drzwi i możliwości jest to, że Bóg daje nam możliwość opamiętania się z grzechu, możliwość pojednania z Bogiem, przyjacielem. W tym gronie to jest oczywiste chyba, ale też powinno być oczywiste, że gdy nam się gdzieś noga powinie w sensie duchowym, że gdy się gdzieś zagubimy, że gdy się opuścimy w naszym życiu duchowym, stracimy kontakt z Bogiem, alleluja, Pan otwiera nam drzwi, byśmy jeszcze czas łaski Bożej trwa, że możemy się z Bogiem pojednać, że możemy upaść na kolana, choćby tutaj w tym namiocie dzisiaj i powiedzieć: Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy, Panie Jezu, nawracam się do Ciebie, chcę służyć Tobie, chcę żyć dla Ciebie, chcę odnowić społeczność z Tobą, zmiłuj się nade mną. To są otwarte drzwi. Czasem, gdy gdzieś podpadniemy jakiemuś człowiekowi, spotykamy się z murem. Chciałbym naprawienia relacji, ale nie ma jak naprawić, bo mur jest. Potem ktoś powiedział: spadaj, nie chcę Cię więcej znać. Nie chcę Cię, wyrzucam Cię z grona moich znajomych. Nie chcę się z Tobą więcej kontaktować. Proszę do mnie więcej nie pisać, jeden człowiek mi napisał. Proszę więcej do mnie nie pisać. Przykra sprawa, ale Jezus nigdy nam tak nie powie. Sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Możesz przyjść. Możesz, nie wiem jak zbłąkany, nie wiem jak rozbity wewnętrznie, jak obciążony grzechami, możesz przyjść i dostąpić przebaczenia i nawrócić się. Naszą możliwością obejmującą nas wszystkich jest to, że Bóg daje nam tę łaskę, że kolejne dni, ile nam ich zostało, nie wiemy, możemy przeżywać dla Jezusa Chrystusa. Już nie dla siebie, nie dla swoich celów. Dla takich celów, które któregoś dnia zgasną i przestaną się liczyć. Ale przeżywać te parę dni, które nam zostało, albo jeszcze wiele dni. Dni są krótkie, trzeba mieć świadomość. To nie jest tak, że możemy sobie po prostu myśleć o przyszłości jako o czymś, co będzie trwało i trwało i jeszcze zdążę Panu Bogu posłużyć. Może to są już tylko końcowe dni. Może za tydzień już Cię nie będzie na tej ziemi. Chociaż jesteś młody i planujesz i różne rzeczy planujesz. Masz możliwość, masz otwarte drzwi, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi przez te parę dni, które jeszcze są przed Tobą. To jest łaska, to otwarte drzwi. Co zrobimy z tymi możliwościami, przyjaciele? Zbór Filadelfii otrzymał tę łaskę. Pan sprawił, że przed nimi otwarte drzwi. Nie wiemy, nie znamy historii zboru Filadelfii, jak oni skorzystali, ale możemy napisać swoją własną historię, jak my skorzystamy z tych możliwości, które Bóg nam dał. Słowo Boże mówi: kto stara się zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, powiedział Pan Jezus, ten je znajdzie. Możliwość, jaką Bóg nam daje, to, żeby zacząć tracić swoje życie ze względu na Jezusa. Żeby rezygnować z siebie ze względu na Jezusa. Żeby zapierać się samego siebie ze względu na Jezusa. To jest ta niezwykła możliwość, jaka przed nami staje, aby odnaleźć siebie w Królestwie Bożym w całej wieczności. Wykorzystujmy dane nam możliwości, bracia i siostry. I chcę to jeszcze raz mocno podkreślić. Mówię to do wszystkich. Mówię to do młodych ludzi, ale i do starszych ludzi. Mówię to do kobiet i mówię to do mężczyzn. Każdy z nas ma dane przez Boga możliwości. Rozpoznajmy je. Także jako zbór, jako społeczność, jako grupa ludzi otrzymaliśmy określone możliwości. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, powiedział Pan do zboru w Filadelfii. I przed nami tak jest. Mamy możliwość. Bóg otworzył nam różne możliwości. Jedną z nich jest prostolinijna wiara w Jezusa Chrystusa. Wiecie, że tej wiary nie ma na każdym rogu ulicy. Tak wierzyć prostolinijnie Słowu Bożemu nie każdy może.
Nam Bóg dał taką możliwość. Jesteśmy prostolinijni we wierze. Jak Pan Jezus tak powiedział, to wierzymy, że tak jest. I niech tak zostanie. To jest możliwość, wielka możliwość w tym świecie. Wielu możnych, wielu ważnych tego świata nie ma takiej możliwości. Wspaniała kompania braci i sióstr. No czy to nie jest możliwość? Jak patrzę na Was, jaka to jest niezwykła możliwość, że możemy razem różne rzeczy zrobić, że możemy się razem wyruszyć z motyką na słońce w sensie pozytywnym, że możemy razem upocić się, upracować, oddać chwałę Bogu. Czy to nie jest wspaniałe? To jest możliwość, którą Bóg nam daje. Nowe miejsce do wydawania świadectwa o Jezusie. Tutaj na Olszynce, tutaj po prawej Orunia, po lewej Dolne Miasto i Olszynka, Klein Waldorf i Gross Waldorf tam trochę dalej. Nowe miejsce. To jest dla nas, dla naszej społeczności dana możliwość. Na jak długo? Na 50 lat? Tylko na 50 lat? Nie na dzisiaj, na teraz. Może już za tydzień nas tu nie będzie. Ale teraz tu jesteśmy. Dzisiaj po raz pierwszy się tu zgromadziliśmy. To Bóg dał nam możliwość. Ktoś już tam usłyszał, że gramy. Ktoś jest zaintrygowany. Ktoś może szykuje kamienie, żeby rzucić w nasz namiot. Nieważne, ale Bóg nas tutaj umieścił. Dał nam taką możliwość. Jesteście. Jesteśmy tu razem. Ogromne pole różnorakiej służby przed nami, bracia i siostry. Chociaż niewielką mamy moc, chociaż jesteśmy niewielkim zborem, chociaż nie mamy zasobnych kieszeni, to wszystko jest nieważne. Mamy Pana Jezusa, tego, który jest Panem wieczności, tego, który, w którego ręku jest wszystko. Mamy tę łaskę, że zostaliśmy z Nim pojednani, że On się nam objawił, że możemy w Niego wierzyć. A! Ogromne pole różnorakiej służby. Rzecz w tym, żeby każdy z nas zaczął myśleć o tym, jakie drzwi Bóg jemu otwiera. I żebyśmy zaczęli korzystać z tych otwartych drzwi. Słudzy, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Zacznijmy patrzeć na to, co możemy zrobić, do czego Duch Święty nas pobudza, co nam przychodzi na serce i do głowy. Zacznijmy patrzeć na to jako służbę, jako na służbę dla Jezusa Chrystusa, nie dla zboru Nowe Życie, nie dla Kościoła Zielonoświątkowego, nie dla upodobania u jakiegoś tego czy tamtego człowieka, ale Chrystusowi Panu służymy. To jest możliwość. To jest możliwość, że każdy z nas służy Jezusowi Chrystusowi. Jestem sługą Jezusa Chrystusa. Jestem ambasadorem Królestwa Bożego. Należę do Jezusa Chrystusa. To jest moja możliwość. Wykorzystujmy dane nam możliwości. Ile razy w życiu mogą się nam przydarzyć takie możliwości, jakie mamy obecnie? Ja tak dawno w naszym zborze przemawiał Stephen Song z Seulu, z Korei, i uświadamiał nam, że to, co się nam przydarza, przydarza się nam tylko raz w życiu. Mądre rzeczy mówił. Jeśli się uda, to wkrótce w gazetce majowej ten tekst będzie, to jego przemówienie będzie. Daje do myślenia. Są rzeczy, które nam się przydarzają tylko raz w życiu. I zdaje się, że to, co nas tutaj spotyka, te okoliczności, te ruiny, ten hektar ziemi, ten namiot, to się nie powtórzy w naszym życiu. I Pan chce zobaczyć nas, jak my się uwijamy przy tym, do czego nas wprowadził. Są okazje, które są nam dane tylko raz na zawsze. I od naszego podejścia do nich dzisiaj zależy nasze jutro i cała nasza wieczność. Więc dlatego, patrząc dzisiaj na zbór Filadelfii, niech by pojawiło się w naszych sercach to pragnienie. Panie, Ty dajesz Kościołowi, a w tej liczbie mnie osobiście, otwarte drzwi. Otwierasz przede mną drzwi. Panie, chcę przez te drzwi przejść. Chcę z tego skorzystać. Użyj mnie. Oto jestem. Użyj mnie. Ten zbór to zbór możliwości. Mały, niewielki, bez wielkiej mocy, Ale Bogu się upodobało, żeby dać mu nowe możliwości. Tak spójrzmy i na nasze życie. Nie porównujmy się z innymi, ale spójrzmy na to, że Panu Jezusowi się upodobało dać nam możliwości. Wykorzystajmy je. Powstańmy do modlitwy.